Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry, audycja Trzeci Sektor. Dziś moimi gośćmi są dr Elżbieta Solarz, prezes Fundacji Pomóż Im, kierownik Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.
Dzień dobry.
I Krystyna Skrzycka, wiceprezes zarządu Fundacji.
Dzień dobry.
Fundacja Pomóż Im, jak każda instytucja pomocowa, w trudnym czasie pandemii musi mierzyć się nie tylko z celami, które sobie stawia, ale i problemami, które pandemia rodzi. Właśnie mija rok, kiedy to po raz pierwszy usłyszeliśmy, że w Polsce pojawił się przypadek osoby zakażonej koronawirusem. Jaki był to rok w fundacji?
Na pewno był to rok trudny, ale ja chciałabym na samym początku powiedzieć, że dokładnie 2 marca mija 12 lat, odkąd spotkaliśmy się w zespole hospicyjnym i zaczęliśmy jeździć do pacjentów. Więc mamy swoje małe święto. Trochę przykro, że nam się to pokryło z koronawirusem. W czasie pandemii wcale nie tak łatwo pracuje się w hospicjum. Staraliśmy się utrzymać swoją linię i być wierni zasadom opieki paliatywnej. Nasza praca polega na bezpośrednim kontakcie z pacjentem, na fizycznej obecności. Tego zupełnie nie można wyeliminować, dlatego że tylko taka osobowa relacja z rodziną łagodzi lęk, zabiera stres, te pytania o przyszłość, o to, co się będzie działo, możemy rozwiązać tylko wtedy, kiedy jesteśmy w tych rodzinach. I nie wszystko da się załatwić, że tak powiem, telewizytą. W związku z tym musieliśmy przeorganizować trochę pracę w taki sposób, że ograniczyliśmy kontakty między nami, pracownikami. Zrezygnowaliśmy z bezpośrednich odpraw rano, natomiast ciągle mamy, codziennie mamy odprawy online, bo pracujemy w zespole, czyli musimy mieć możliwość przekazania sobie informacji o tym, co robimy i jak robimy. I też praca w zespole polega też na tym, że jeżeli ktoś ma ponad siły w opiece nad dzieckiem, nie daje sobie rady, to muszą przyjść drugie ręce, które będą go wspierały. Myślę, że to jest wielka szkoda dla opieki w ogóle paliatywnej, że koronawirus rozbija relacje. Chyba to jest najtrudniejszy element całej tej pracy. To, co mogę powiedzieć, że od samego początku mieliśmy wsparcie różnych osób dobrej woli, które szyły nam maski, przynosiły tutaj w formie darowizny, tacy różni wolontariusze. Też znajdowały się osoby, które kupowały nam środki dezynfekcyjne, przyłbice. I jesteśmy w grupie takich instytucji, które nie bardzo mieszczą się w systemie służby zdrowia, czyli jesteśmy zbyt mali, by nas tak doceniano jak szpitale. Natomiast no, to nie znaczy, że nie mamy swoich potrzeb. Tak.
A kiedy zderzyliście się po raz pierwszy z problemem koronawirusa, tych wszystkich obostrzeń zaczęło przybywać. Weszliście w ten system, który wymagał od Was różnych działań bez specjalnych problemów. Poradziliście sobie na przykład z brakiem maseczek, który był na początku powszechny na rynku, środkami czystości, czy były tutaj jakieś problemy?
No, były problemy, bo automatycznie ceny fartuchów, maseczek, płynów do dezynfekcji, takich indywidualnych środków ochrony poszybowały bardzo w górę. Więc pierwszy moment był bardzo trudny, ale naprawdę jestem wdzięczna wszystkim ludziom, którzy o nas ciepło myśleli i wspierali nas, bo to zawsze dodawało nam siły i energii do tego, żeby pozostać wiernymi swoim ideom. To jest tak, że my w hospicjum nie możemy przejść na system pracy zupełnie zdalny i tak naprawdę cały czas były wizyty. Są pacjenci, którzy potrzebują tych wizyt 5 w tygodniu fizycznych, bo coś się dzieje. I są pacjenci, u których te wizyty mogą być rzadziej. Ale staraliśmy się tak przeorganizować, żeby pacjenci czuli się zadbani. Trudno też było z rehabilitacją na samym początku, ponieważ weszły dość restrykcyjne obostrzenia i zakaz pracy fizjoterapeutów bezpośrednio z pacjentem, ale w miarę szybko wróciliśmy do normalnego systemu pracy.
Czy ta sytuacja spowodowała, że pacjentów mogliście mieć więcej, mniej, czy nie miała wpływu na to, ilu pacjentów jest pod opieką Fundacji Pomóż Im?
Mamy więcej pacjentów. Na początku marca mieliśmy 31 dzieci. Obecnie był w takim szczytowym okresie 37, a w tej chwili no, mamy 34. Co to znaczy? To znaczy, że przybyły nam obowiązki, przyjmowaliśmy tych pacjentów mimo różnego rodzaju obostrzeń. Wiadomo, że nie mogło się to odbyć w żaden sposób zdalnie, tak? I no, nasze zaangażowanie poszło bardzo w tę stronę. Dlaczego tak było? Trudno powiedzieć. No, szpitale miały takie okresy wyłączenia w swojej pracy. Wiadomo, że zajmujemy się pacjentami ciężko chorymi, czyli to są dzieci, które wymagały różnego rodzaju wsparcia i to wsparcie od nas otrzymały.
Przy zachowaniu oczywiście wszelkich środków ostrożności, tak jak pani doktor podkreśliła, nie dało się wszystkiego załatwić zdalnie, stąd nasze wizyty w rodzinach hospicyjnych odbywały się te konieczne.
A jeśli chodzi o Was jako osoby pracujące w fundacji, które opiekują się podopiecznymi, mieliście pewnie też ten trudny moment na początku, kiedy ryzyko zakażenia było duże, potem przyszedł moment, kiedy pojawiły się szczepienia. Jak ten czas przetrwaliście?
No, oczywiście początki przejścia na pracę zdalną był trudny, tak jak we wszystkich instytucjach. Nie wszystko dało się załatwić zdalnie, stąd część pracowników również fizycznie odwiedzała rodziny. Natomiast pracownicy biurowi w całości przeszli na pracę zdalną w tym momencie takim najbardziej newralgicznym. Teraz jesteśmy w większości już po szczepieniach, więc możemy, myślę, spokojnie pracować w biurze.
Fundacja Pomóż Im to słynne akcje, z których no, jesteście znani, takie, które jednoczyły ludzi, którzy chcieli Wam pomagać, czasem okazjonalnie, czasem trochę z doskoku. Dużo się w tej kwestii pewnie również zmieniło.
Tak, w tej kwestii zdecydowanie zmieniło się wiele. Większość akcji, tak jak wszyscy, przenieśliśmy do internetu i tam zintensyfikowaliśmy swoje działania, stąd również pomysł na stworzenie chociażby aplikacji czy stworzenie takiego urządzenia jak Wpłatomat. To są takie nowinki, które albo już wprowadziliśmy, albo jeszcze pracujemy nad tym. Miesiąc Dobroczynności czy Pola Nadziei, gdzie akcje odbywały się i opierały się na aktywności wolontariuszy, bezpośredniej aktywności kontaktów z darczyńcami, nie mogło być siłą rzeczy, stąd internet stał się naszym polem działania.
Czyli jak finansowo sobie poradziliście w tym czasie? Musiały być wprowadzone jakieś ograniczenia, cięcia, czy może ta kwota potrzebna na Waszą działalność nie uległa specjalnej zmianie?
Ograniczenia na pewno nie mogły dotknąć pacjentów i ich rodzin. To zdecydowanie. Oczywiście wprowadzone ograniczenia, musieliśmy wprowadzić oszczędności.
To był taki czas dużej niepewności, tak? Bo no, trzeba było się cofnąć te parę miesięcy wstecz. No, płacimy tutaj czynsz i tak dalej. W związku z tym nie wiadomo było, w którą stronę się cała sprawa rozwinie, ile to czasu będzie trwało. I mieliśmy na początku takie ograniczenia, ale w działalności hospicjum, tego jakby trzonu, no, czy zasadniczej działalności fundacji, to nie zmieniło tak naprawdę nic.
Opieka nad pacjentami.
Parę rzeczy nam się nie udało, tak? Nie udało się nam, bo co roku organizowaliśmy wyjazdy wakacyjne czy zimowe, organizowaliśmy Dzień Rodziny, czyli to jest taka forma jakby opieki wytchnieniowej dla całych rodzin, kiedy mogły przez parę dni być powiedzmy w hotelu i korzystać z rekreacji, a wolontariusze pomagali nam zająć się dziećmi. Tak? To uważam, że jest potrzebne dla naszych rodzin, ale z drugiej strony były takie możliwości, jak się tylko otworzyło, nasi pracownicy opiekunowie rodziny organizowali spotkania dla rodzeństwa, na przykład na basenie, na świeżym powietrzu, w jakichś ciekawych, atrakcyjnych punktach w mieście. Dzieciaki były zajęte i bardzo zadowolone. Spotkaliśmy się też z rodzicami w sierpniu chyba w Tykocinie. Było to krótkie spotkanie, ale wszyscy tak zapragnęliśmy też takiego bliskiego kontaktu, zarówno pracownicy, jak rodzice, nie? Żeby przetrwać ten czas izolacji, który dotykał tak naprawdę wszystkich.
No to może skupmy się na tych bieżących działaniach, które, jak powiedziałyście, panie, są swego rodzaju pokłosiem tych trudności, na które trzeba było odpowiedzieć i którym trzeba było jakoś zaradzić. Wspomniałyście o wpłatomacie na przykład. Jak to działa?
Bardzo prosto. To jest forma zbiórki publicznej, z tym, że bez fizycznego kontaktu z wolontariuszem czy z osobą trzymającą puszkę. Wpłata online przez kartę za pośrednictwem telefonu. Można wybrać swój wskazany cel, na który chcemy przeznaczyć darowiznę. Pieniążki trafiają bezpośrednio na konto fundacji.
Na waszej stronie internetowej pewnie jest bieżąca informacja na ten temat.
Zgadza się.
Praca nad aplikacją trwa. To może powiedzmy naszym słuchaczom, na czym to ma polegać.
Aplikacja, nad którą pracujemy wspólnie z Politechniką Białostocką, przede wszystkim ma służyć do kontaktu z wolontariuszami i starczyńcami, ale również do tego, żeby osoby zainteresowane miały bezpośredni kontakt z nami, czy też bezpośrednie informacje o tym, co się u nas dzieje, czy potrzebujemy, czego potrzebujemy i w jaki sposób można nas wesprzeć.
Czyli taka aplikacja ma być narzędziem komunikacji, kontaktu między wami, tak, a osobami zainteresowanymi. Na czym to ma polegać od strony technicznej? Ściągam sobie aplikację Fundacji Pomóż Im.
Tak. Instaluję aplikację Fundacji Pomóż Im na telefonie swoim komórkowym i tam otrzymuję powiadomienia, w zależności też od tego, czy chcę być tylko informowany o aktualnościach, czy chcę być wolontariuszem i się zaangażować w jakąś konkretną akcję. To wszystko będzie zależało od tego, właśnie w jaki sposób ja konkretnie chcę być aktywny w życiu fundacji.
To na jakim etapie są prace nad aplikacją?
Praca nad aplikacją jeszcze trwa. Myślę, że nie wcześniej jak w połowie roku będziemy mogli pierwsze testy przeprowadzić na jej funkcjonalność.
Mówimy o technologii, o jakichś nowych rozwiązaniach, ale jest też system, który działa już od lat. Mam na myśli 1% podatku, który coraz więcej Polaków decyduje się przekazać na rzecz instytucji pomocowych, takich jak chociażby Fundacja Pomóż Im. Czy ten ostatni rok, a może ostatnie lata, to jest czas, kiedy ten 1% bardzo waży w waszym budżecie?
Tak, no 1% jest, no tak naprawdę na szybko licząc, mniej więcej 1/3 kosztów czy finansów, które pozwalają nam stabilnie funkcjonować przez cały rok. Kwota, którą otrzymywaliśmy w ubiegłych latach, nieznacznie wzrastała rok do roku. No jednak jest ta obawa, co będzie w najbliższym roku, jak to się rozwinie. Robimy wszystko, żeby darczyńcy o nas nie zapomnieli i przede wszystkim o naszych pacjentach nie zapomnieli.
1% przeznaczamy na cele statutowe. To jest pewne prace fundacji są finansowane z 1%. Ale na przykład dużą część stanowi rehabilitacja pacjentów hospicjum i to jest bardzo istotna składowa naszej działalności, bo myślę, że też dokona się jakaś ewolucja w opiece paliatywnej. Mam pacjentów hospicyjnych i mam pacjentów takich długoterminowych, gdzie ta rehabilitacja ma ogromne znaczenie. I praktycznie każdy pacjent otrzymuje przynajmniej 2 rehabilitacje w tygodniu. Łączy się to z dojazdem, łączy się z utrzymaniem samochodu, paliwem, oczywiście osobą, która pracuje. Więc jest to spory wysiłek finansowy. Plus te wszystkie wydarzenia, o których mówiłam, tak, wspierające rodziny, też pokrywamy z 1%. Mamy takie marzenie, żeby powstał dom opieki wyręczającej, to już ciągle wraca ta sprawa, do której dojrzewam w połączeniu właśnie z rehabilitacją. I na to też nam ten 1% będzie potrzebny.
Wybiegamy trochę w przyszłość, bo to są pewnie plany, które gdzieś tam już są, ale które jeszcze pewnie są w trakcie realizacji. To jak patrzycie na ten rok, który się w sumie niedawno rozpoczął w kontekście waszej działalności i warunków, w jakich przyszło wam działać?
Myślę, że patrzymy z nadzieją, tak jak większość ludzi. Może troszeczkę z obawą, jednak ta nadzieja pozwala nam działać i funkcjonować. Dzięki temu możemy też planować i myśleć o tej przyszłości. Co będzie? Zobaczymy. Na tą chwilę skupiamy się na tym, żeby nasi pacjenci, nasze rodziny, które są pod naszą opieką, miały zapewnioną tą opiekę i tą pewność, że jesteśmy.
Na początku naszego spotkania wspomniałyście panie, że właśnie minęło, czy też mija 12 lat, tak? Od pierwszej wizyty.
Tak, to jest szmat czasu.
Czy tych 12 lat zmieniło zasady funkcjonowania Fundacji Pomóż Im? Czy świat się wokół was zmienił? Czy problemy dzieci, chorób i ich rodzin są takie same?
Problemy chorób chyba pozostają takie same, natomiast my dojrzewamy, zmienia się społeczeństwo też, tak? Dzisiaj patrzę na rodziców moich pacjentów, którzy są w wieku moich dzieci, więc mój odbiór jest zupełnie inny niż te 12 lat temu, może bogatszy o dużo doświadczeń. Staramy się też wykorzystać te doświadczenia, które zebraliśmy, bo to, co ja koniecznie muszę tutaj powiedzieć, to to, że każdy z naszych pacjentów, czy każda rodzina jest zupełnie inna i medycyna, czy ta opieka, którą my tu uprawiamy, nie jest takim zwykłym sztampowym podejściem do pacjenta, tylko rozpoznajemy potrzeby, czasami potrzebujemy wymyślić jakieś działania, które są właściwie tylko do tego pacjenta adresowane. I zbieramy po prostu takie doświadczenia, które też chcemy przekazać innym, nie? Po tych 12 latach. Dlatego uruchomiliśmy kurs dla opiekunów, nie taki jakby obligatoryjny, ale dla wszystkich osób, które mają osoby obłożnie chore, żeby umiały postępować, czy to dziecko, czy też dorosły. Chcielibyśmy się dzielić taką swoją wiedzą. Chcemy też prowadzić, będą chyba w tym roku fakultety dla studentów Wydziału Lekarskiego. Nasz kolega napisał książkę, tutaj zawarł swoje doświadczenia, jest to podsumowanie jego pracy doktorskiej. Miał ten czas, może to jest pozytywny element tej pandemii, żeby przysiąść do opracowania tego w formie książki. I też ten czas staraliśmy się wykorzystać na szkolenie, zwłaszcza fizjoterapeutów, bo no, były możliwości podnoszenia kwalifikacji, więc zależy nam bardzo, żeby pacjenci dostali dobrą jakość naszej opieki.
To przypomnijmy, że mówiliśmy o książce doktora Dariusza Kucia, Niedługie życie. Książka, która no, zahacza o problemy bardzo trudne w życiu rodzin.
Tak, my pracujemy z rodzicami. To jest, tutaj też potrzebne jest doświadczenie. No, pandemia nam tutaj bardzo pomieszała, bo jednak kontakty psychologa nie mogły być takimi, jak były wcześniej, czyli spotkaniami z tą rodziną. No, część tego typu problemów dźwigają oczywiście pielęgniarki i myślę, że każda w swoim bagażu ma bardzo dużo doświadczeń. Zresztą mogę powiedzieć, że ci pacjenci, z którymi jesteśmy, wchodzą jakby w nasze prywatne życie. Czasami to rozgraniczenie w ogóle tych stanów jest trudne. No. Gdzie się kończy praca, a gdzie te relacje przenoszą się dalej.
Ale to chyba już cecha organizacji pomocowych i ludzi zaangażowanych w takie instytucje.
Zdecydowanie tak. Zresztą my też powtarzamy, że jesteśmy jedną wielką fundacyjną rodziną, a w rodzinie są różne relacje, ale co ważne, przede wszystkim rodzina jest po to, żeby się wspierać.
No to trzymajcie się dzielnie wobec tego i mam nadzieję, że przy następnym spotkaniu będziemy mieli znów okazję opowiedzieć o waszych kolejnych pomysłach, które rodzą się.
Jeśli są osoby młode, które szukają wyzwania na życie, to zapraszamy do tego, żeby zechciały zmierzyć się z problemami takimi, którymi żyje fundacja. Myślę, że to jest coś bardzo obogacającego, wnoszącego dużo w życie człowieka zamkniętego w tej chwili w pandemii. Można poznawać świat, towarzysząc innym ludziom. Chcemy, żeby nasza fundacja się odmłodziła, tak? Jest pora na to, żeby przyszli nowi pracownicy, nowe ręce, nowe zapalone serca. Tego bardzo sobie życzymy.
I również tego Państwu życzę. Gośćmi Polskiego Radia Białystok były dr Elżbieta Solarz, prezes Fundacji Pomóż Im, kierownik Białostockiego Hospicjum dla Dzieci i Krystyna Skrzycka, wiceprezes zarządu fundacji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy ślicznie.
Trzeci sektor.